A gościem Radia Gorzów dzisiaj Roman Maksymiak, prezes MZK. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, nie mogę zacząć od innego tematu. Ulica Kostrzyńska dla was to olbrzymi logistyczny problem. Macie wszystko już zaplanowane. Jak sobie poradzi Rondo na dobry? Pan też się zastanawia nad tym i zadaje sobie to pytanie?
No tak. My już na Kostrzyńskiej byliśmy w okresie rozbiórki torowiska, bo to wykonywałem MZK. Do końca kwietnia dokończymy tej rozbiórki, także ten plac budowy już później miasto mogło przekazać dla wykonawcy i w najbliższym czasie, a generalnie rzecz biorąc 21 maja już w zasadzie nastąpią zmiany w organizacji ruchu i mówię tutaj głównie o komunikacji miejskiej, na tym się skupię. Rondo na ulicy Dobrej ma i ulica Dobra ma przejąć ten cały ruch na objeździe na ulicy Kostrzyńskiej. No nie wiem sam, jak to będzie wyglądało, natomiast...
Mówił pan o tym szczerze na spotkaniu a propos Kostrzyńskiej z mieszkańcami, prawda? Trudno tak, przewidzieć, jaka to będzie przepustowość.
No więc właśnie, my staramy się jednocześnie zorganizować przewozy komunikacją miejską w taki sposób, żeby dojechać maksymalnie ulicą Kostrzyńską od strony miasta, czyli tą linią T1, która obecnie funkcjonuje do Wieprzyc, na jak najdłuższym odcinku. Na dzisiaj ten odcinek od poniedziałku będzie do Placu Słonecznego, czyli tam na parę naście metrów za wiadukt. Mhm. Tak? A z kolei na ulicy Dobrej pojawią się autobusy komunikacji T4. Pierwotnie sądziliśmy, że je sprowadzimy na osiedle Staszica, ale ponieważ może być niezadowolenie mieszkańców, że muszą się ponownie przesiadać, dlatego też te autobusy pojadą z bazy MZK do Orlą Lwowskich. Czyli będziemy mieli odcinek wyłączony od bazy MZK do Placu Słonecznego z obsługi komunikacyjnej, ale proszę zauważyć, że będziemy wjeżdżać na teren MZK tylko po to, żeby jak maksymalnie przybliżyć mieszkańcom miasta tą komunikację zastępczą. Nie wiemy, i to jest największy problem, w jaki sposób nasze autobusy wraz
będą
z ruchem
wyjeżdżać z bazy?
Tak, będą wyjeżdżać z bazy. Przy samym wlocie będzie przystanek początkowy i końcowy. Tak, przy ulicy Kostrzyńskiej, no i dalej ulicą Dobrą i tam niestety się zderzą z ruchem wszystkich innych pojazdów na objeździe, tak, no i autobusy, będzie przesiadka również z autobusów komunikacji podmiejskiej z rejonu Bogdańca.
Ale rozumiem, że jeśli chodzi o wymiary, parametry i ronda, i tych przejazdów i tak dalej, macie wszystko ustalone z wykonawcą inwestycji. Autobusy fizycznie się zmieszczą, tak?
No tak, jeszcze prowadzimy, nie chciałem o tym mówić, bo to pasażerów może interesuje, ale na przykład będzie wykonywany przejazd tutaj w rejonie rozwidlenia dróg przed wiaduktem ulicy Kostrzyńskiej, tam gdzie jest ten przejazd na dwie jezdnie już, bo my musimy, wracając z miasta, nawrócić dużymi autobusami o gabarytach 15-metrowych, tak, i z powrotem postawić na przystanek w kierunku miasta przed wjazdem na wiadukt, także te prace będą prace ziemne i tak nawierzchnia będzie wykonywana w taki sposób, żeby można było tymi autobusami tam nawracać.
Mieszkańcy dopytywali się w trakcie tego spotkania, o którym mówiliśmy odnośnie remontu ulicy Kostrzyńskiej, dopytywali się, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o koszty podróżowania, czyli czy ten czas będzie obliczalny, nieobliczalny przejazdu, w sensie, czy trzeba będzie się przysiadać. No jest ta forma biletu takiego czasowego, tak?
Tak, to jest jak gdyby niejednokrotnie też są takie zarzuty, że te przesiadki są uciążliwe, no bo są, tak? Bo to nie ma co ukrywać. Nam jest trudno utrzymać założoną częstotliwość z uwagi na to, że w mieście są korki, ale proszę zauważyć, że tutaj decyzje miasta w zakresie prezydenta prowadzenia tego biletu ma umniejszyć jak gdyby ten problem finansowy, tak? Czyli jeżeli jest bilet 45-minutowy, można się przesiąść, dalej podróżować za tym samym biletem i to jest jak gdyby istotny element. A niestety te koszty czasu poniesiemy wszyscy, bo autobus, który nie jeździ, dla nas nie zarabia. My płacimy koszty kierowcy, które są bardzo istotne, natomiast on musi jeździć. No, chociaż stoimy w korkach, to jest większe zużycie paliwa, no jest wiele, wiele innych problemów, ale nie chodzi o to, żeby tutaj je mnożyć. Na dzisiaj zapewnimy tę komunikację w takiej relacji, jak mówiłem. Na tym odcinku jeszcze nie dopowiedziałem, tej linii T4, czyli z bazy MZK ulicą Dobrą do Rąbowskich będą autobusy poruszały się co 12 minut. Mam nadzieję, że zadowoli to mieszkańców miasta, no i dalej będą już niestety przesiadki.
A nie co 8? Rejsowe. Nie była pierwotna wersja
nie
taka?
Nie ma aż takiej potrzeby, żeby mnożyć tę częstotliwość do 8 minut. Gdyby się okazało w jakiś sposób, który sądzę, że nie będzie miał miejsca, że ta częstotliwość będzie zbyt niska, to ją zwiększymy. No ale też nie chcemy mnożyć niepotrzebnych kosztów, tak?
To tyle, jeśli chodzi o Kostrzyńską. Będziemy bacznie obserwować, co się dzieje. Podobnie jak MZK, będziemy na bieżąco informować. Już mamy sygnały, że sama przebudowa tego ronda powoduje spore utrudnienia w ruchu, ale zwykle po kilku dniach jakichś zmian drogowych sytuacja się delikatnie normuje. Przynajmniej tak to było do tej pory.
No, mieszkańcy szukają jakichś innych możliwości. Ja nie chciałbym jak gdyby tutaj ich mnożyć, natomiast no nie wiem, czy te inne możliwości nie będą wynikać aż z możliwości korzystania w jakimś elemencie ze strójki, żeby się przedostać na inny kraniec miasta, czy
tak,
nie wiem.
Tak
czy,
proponuje miejski inżynier ruchu. Podobno to będzie najszybsza forma przejazdu przez ten odcinek.
Tak, czy miejscowości w gminie Bogdaniec, czy przez Racław, Baczynę. No niestety, no tak to jest i tyle. No jeżeli chcemy mieć coś lepszego, tak jak w domu, jak w każdym gospodarstwie, jeżeli chcemy mieć lepiej, no to musimy się pomęczyć z tym remontem.
Czasami są remonty, które pewnie zaskakują MZK, niby nic wielkiego, a jednak autobusy są zatrzymywane. Niedaleko naszej redakcji autobus 122 ma spore kłopoty z pokonaniem ulicy Warszawskiej w stronę Czechowa i z powrotem.
No tak, ale są takie rzeczy, które jak gdyby przy tych dużych remontach się nie mówi o małych sprawach. Gdyby tylko były te małe sprawy, to byśmy się na nich skupiali.
Małe sprawy, ale sam tak, widziałem zablokowany autobus, który
tak,
nie mógł pokonać.
Tak, jest to uciążliwe, bo co? No bo mieszkańcy są w autobusie, się denerwują, nie zdążają na czas, jednocześnie nie ma możliwości przesiadki na inne autobusy, no bo inne autobusy przecież nie będą oczekiwać i dezorganizować obsługę tych innych rejonów miasta. No to jest problem, ale tak jak powiedziałem, no cóż można zrobić? Można mówić, teoretyzować, że można to w jakiś sposób upłynąć i tak dalej, ale pewne rzeczy po prostu się nie da zrobić, nie można temu zaradzić, tylko w najnormalniej świecie po prostu trzeba to polubić. Ja wiem, że to dziwnie wybrzmiało, ale po prostu nie da rady po prostu. Inaczej musimy funkcjonować tak, jak warunki na to nam pozwalają.
MZK nie tylko wozi pasażerów, transportuje i tak dalej, ale także wzięliście się za rozbiórkę torowiska. Jak idzie, to dynamiczna akcja bardzo.
Tak. Jeszcze ta rozbiórka miała trwać do końca maja. Później się przyspieszyły te sprawy związane z podpisaniem umowy. Była krótka informacja ze strony pani wiceprezydent, że trzeba to przyspieszyć. No i tyle, tak, że zrobiliśmy to do końca kwietnia, udało się to zrobić.
Czyli już wszystkie prace już zakończone z waszej strony.
Prace zakończone, ale jednocześnie jesteśmy na 11 listopada, bo tam zaniechaliśmy przez pewien moment prac na rzecz rozbiórki koszyńskiej. Teraz odtwarzamy tę sytuację na 11 listopada, pracujemy na dwie zmiany, najdłużej jak się da, nawet do 21, tylko po to, żeby zdążyć, ponieważ jeszcze są takie zamiary, że może będziemy robić jeszcze inne prace rozbiórkowe. To chyba dobrze, tak, że firma się też wspomaga jak gdyby finansowo poprzez takie prace. Tak.
Miejska spółka po prostu ma szansę.
Tak, zarabia dodatkowe środki finansowe, co pomniejsza jednocześnie jak gdyby tą kwestię rekompensaty.
Co możemy powiedzieć jeszcze o innych remontach, o czym muszą wiedzieć klienci MZK?
Mówimy o remoncie infrastruktury?
Nie, mówimy, to tak może rzeczywiście skaczemy z tematu na temat, natomiast powróćmy może o remontów tych drogowych, tak? Sikorskiego. To też jest logistyczne.
No więc właśnie,
to
trzeba powiedzieć tak, że jak gdyby zakończyć ten element tych remontów, to dzieje się Sikorskiego, dzieje się Walczaka, mam tutaj na myśli torowiska, no w jakimś najbliższym czasie. Tak, będzie to miało miejsce na ulicy Chrobrego, dalej Kazimierza Wielkiego będzie jezdnia, ale też trzeba będzie remontować pewne odcinki torowisk. Tak, w międzyczasie mam nadzieję, że wejdzie remont pomorski, to jest ten odcinek jednotorowy do remontu po to, żeby tramwaje, które dotrą do nas, są już to tramwaje 40-tonowe. Mhm. Ja przyjmuję, że obecnie eksploatowane są tramwaje 20-tonowe. Zaokrąglam oczywiście te wartości. Tak, już mogły poruszać się na takich torowiskach, które będą do tego przystosowane. Ale pamiętajmy o tym, że część torowisk nie będzie remontowana. I to nie wynika z tego, że ktoś czegoś nie wie, że trzeba po prostu brak środków. Tak, my aplikowaliśmy miasto o pewne środki, no i te środki są takie, jakie są. Także nie zrobimy tego wszystkiego od nowa. Natomiast trzeba, przechodząc jak gdyby do innych spraw, no to niestety te torowiska mają wpływ na dostawy tramwajów.
Mhm. Tak. Jaki wpływ? Po pierwsze chciałem zapytać, czy tramwaje produkowane są zgodnie z umową, w sensie czy ich wykonanie jest planowe, czy dojadą do nas o czasie?
Znaczy byłoby planowe, tylko że przypominam, pierwsze dostawy tramwaju, miał być pierwszy tramwaj w listopadzie, później grudzień, styczeń, luty, marzec, z uwagi na te opóźnienia torowisk, my mamy określone w ten sposób, że ten tramwaj musi dokonać jazd próbnych w ramach odbiorów końcowych na sieci komunikacji miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego.
Czyli nie Szczecina, jak gdzieś pojawiły się
tak,
jakieś informacje.
Tak, znaczy to mówimy o homologacji, to jest zupełnie inna sprawa. Producent może sobie homologować tramwaj, gdzie chce. Natomiast jeżeli już dostarcza nam tramwaj, który jest do odbioru, to my chcemy, żeby on się poruszał po sieci komunikacyjnej Gorzowa, tym bardziej, że mamy tak zwaną odwrotną biegunowość. Nie chciałbym się na tym rozwodzić, ale to nas różni od innych miast, tylko 3 miasta w Polsce mają tę odwrotną biegunowość.
Pamiętam, w Poznaniu była taka sytuacja, że chyba zapomniano obliczyć margines, jeśli chodzi o krawężnik od torowiska i tramwaje miały kłopot z pokonaniem.
No więc właśnie, mamy przebudowę torowisk, one jak gdyby zgodnie z normatywami się odbywają. Z drugiej strony produkcja tramwajów, które też mają być dopełnione w zakresie wymiarów, no ale trzeba te dwa elementy zgrać i nie chcemy, żeby to było, byśmy mieli do czynienia z jakąś niespodzianką, która będzie in minus. Dlatego też te odbiory będą w Gorzowie i kontynuując ten temat dostaw, bo o to pan pytał, to czy z uwagi na to, że ta Koszczyńska, jak wiemy, doskonale weszła później, no i Sikorskiego jest ta modernizacja do końca stycznia, później po odbiorach, tak będą miały miejsce odbiory, także chcemy aneksować dostawę tramwajów i to będzie wiosna przyszłego roku. Czyli będzie niewielkie opóźnienie kilku miesięcy, ale spowodowane koniecznością odbioru tramwajów na sieci tramwajowej Gorzowa, ponieważ tak założyliśmy w umowie i chcemy, żeby ten tramwaj, pierwszy tramwaj wykonał 100 km bez awaryjnej jazdy, następny odpowiednio mniej, ale żeby ta bezawaryjna jazda się odbywała na sieci komunikacyjnej Gorzowa. Dlatego też prowadzimy te rozmowy zarówno z Centrum Gminy Projektów Transportowych, z Ministerstwem, jak również z PESO na temat możliwości kilkumiesięcznego opóźnienia dostawy tramwaju. Jeszcze one nie są zakończone.
Czyli kiedy mógłby się pojawić tramwaj?
Jeszcze nie są zakończone, ale sądzę, że to będą miesiące wiosenne przyszłego roku. Jeżeli będziemy mieli już dopełnione te wszystkie kwestie, to oczywiście taką informację Państwu przekażemy.
Rozumiem, PESA nie sygnalizuje jakichś problemów, tak? Że nie zdążą oni ze swojej strony.
PESA nie mam jak gdyby prawa się powiadać, ale to są informacje, które pojawiają się w mediach. Mhm. No to wiemy, że Polski Fundusz Rozwoju ma być tym inwestorem strategicznym w PESie, jak gdyby ma przyjąć większość udziałów i w związku z tym PESA ma jak gdyby odzyskać możliwości finansowe i być tym producentem strategicznym. Co, jako ciekawostkę powiem taką rzecz, że na sprzedaż się również wystawia, to jest też informacja z mediów Solaris, czyli dwie istotne firmy w sektorze transportu, autobusowo-tramwajowy Solaris i tramwajowo-szynowa, że tak powiem, bo mówimy tutaj również o kolei PESA. No, jeżeli miałyby zniknąć z rynku, czy sprzedane obcemu kapitałowi, to nie było dobrze chyba dla gospodarki polskiej.
Więc trzymamy rękę na pulsie i chuchamy na zimne. A jak się spisują nowe autobusy hybrydowe?
No właśnie, hybrydowe autobusy zostały kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z dużym dofinansowaniem, znaczącym dofinansowaniem. No i tam były założone też pewne wskaźniki, które musimy osiągnąć w zakresie zmniejszenia o 25% zużycia paliwa w stosunku do autobusów dieslowskich i ten wskaźnik nam się udaje uzyskać. Początkowo ogarnęło nas pewne przerażenie, ponieważ jeżeli jeździliśmy na wielu liniach, to zużycie było na poziomie autobusów dieslowskich, ale wybraliśmy te linie, tak, na których osiągamy ten wskaźnik i one tam jeżdżą. To może budzić też zdziwienie ze strony niektórych mieszkańców, dlaczego się pojawiają na T1, tak, na przykład, no dlatego, że ten wskaźnik zużycia paliwa jest tam najniższy. A proszę sobie wyobrazić, że całe teoretyzowanie, że na wzniesieniach te autobusy powinny korzystać z tego napędu elektrycznego, to się okazuje, że w Gorzowie te wzniesienia są tak długie, jak konstrukcji 3 maja, że tej energii wystarczy do połowy wzniesienia, a później niestety już
uruchamia
się paliwo dieslowskie i tyle. Także to jest fajne, ciekawe doświadczenie, również dla innych miast, bo z innych miast również kontaktują się z nami operatorzy i również te informacje im przekazujemy.
Jednym zdaniem, przyszłość hybrydy jednak, czy jednak całość elektryczne autobusy?
Ustawa o elektromobilności, która weszła w życie, w jakimś stopniu przewraca już to trochę do góry nogami, bo ona mówi tak, że transport niskoemisyjny, czyli patrz hybrydy i napęd gazowy, ale głównie transport zeroemisyjny, czyli autobusy z napędem elektrycznym i wodorowym. I nakłada się obowiązek uzyskania pewnych wskaźników do 2028 roku. 30% taboru MZK to muszą być autobusy z napędem zeroemisyjnym. Elektryczny bądź wodorowy. Na dzisiaj głównie elektryczny, natomiast wodorowy to jeszcze jest śpię w przyszłości, wydaje mi się, że nieodległej, ale tak to będzie się odbywało.
Czekamy natomiast w najbliższej kolejności na nowe tramwaje tym razem. Roman Maksymiak, prezes MZK, gościu w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.